Ruszamy na wieczorne poszukiwanie zapomnianych ziół. Takie przynajmniej było założenie. Ja już się dowiedziałam przed rozmową, że chyba się pokłócimy troszeczkę wraz z naszym gościem, dr Ewą Kuchowicz, fitoterapeutką, zielarką. Mnie się do tej pory wydawało tak, że pewne zapomniane zioła trochę wróciły do łask i że zaczynamy na nowo mówić o pewnych ziołach. Nie jest tak?
Z pewnością. Dzień dobry Państwu w ogóle. Właściwie dobry wieczór. Z pewnością jest tak, że niektóre zioła jakby przywracamy do powszechnego stosowania. Przywracamy do łask, można powiedzieć. Natomiast czy one są zapomniane? Troszkę chciałabym popolemizować. W tej chwili rzeczywiście ziołolecznictwo bardzo wraca do łask. Sięgamy po zioła, dlatego że często okazuje się, że terapie lekiem farmakologicznym, lekami farmakologicznymi nie przynoszą dobrych skutków, bądź
nie takie. Albo trochę szkodzą.
Albo troszkę szkodzą, mają skutki uboczne. Nawet lekarze w tej chwili, nawet dla lekarzy pojawiły się wytyczne, jak leczyć ziołami. I to wytyczne z ostatnich lat, szczególnie jeśli chodzi o choroby przeziębieniowe, w tym zapalenie zatok. Ale wracając do tej popularności ziół, to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że bywają też mody na zioła. Konkretne zioła bywają też modne lub rzeczywiście, można powiedzieć, zapomniane. Na przykład w ostatnich latach bardzo dużą popularnością cieszył się czystek. No cóż, znawcy ziół powiedzą przeciętne zioło, tylko dobrze zareklamowane. Natomiast jeśli mówimy o oficjalnej fitoterapii, to myśląc o zapomnianych ziołach, możemy myśleć też o ziołach, które w tej chwili nie są stosowane ze względu na potencjalne, na możliwe albo zbadane skutki uboczne, gdzie okazuje się, że mamy bezpieczniejsze rozwiązania po prostu niż te zioła.
A może po prostu nie umiemy ich użytkować?
O właśnie. Jest to bardzo prawdopodobne, a właściwie pewne. Takimi ziołami zapomnianymi, obecnie wracającymi do łask, chociażby są konopie siewne. Obecnie już zaczynają być bardzo popularne, ale przez lata były zapomniane. A przecież były stosowane dość powszechnie. Poza tym zioła, które właśnie przedawkowane mogą mieć ujemne skutki dla zdrowia. Kiedyś w takiej fitoterapii popularnej, można nawet powiedzieć ludowej, szukano środków uśmierzających ból, szukano środków hamujących kaszel. W tej chwili część z tych ziół jest nie tyle zapomniana, ile nie stosuje się ich celowo w fitoterapii ze względu na potencjalne możliwości uzależnienia oraz dlatego, że są środki bezpieczniejsze.
Można się od ziół uzależnić?
Można się od ziół uzależnić. Przecież zioła psychoaktywne, substancje psychoaktywne to przede wszystkim zioła. Od kiedy historia człowieka, od kiedy mamy jakieś dowody dotyczące historii gatunku ludzkiego, to właściwie możemy mówić także o podporządkowaniu sobie grup ludzi. I tu bardzo dużą rolę grają zioła działające psychoaktywnie, bo taki przywódca grupy, taki szaman odurzał się ziołami różnymi, w zależności od tego, w jakiej szerokości geograficznej mieszkał, lub grzybami, bo tak też było.
I miał wizję.
Te wizje były po prostu innymi stanami świadomości po tych ziołach, czy po tych grzybach, natomiast były interpretowane w sposób różny. Ale przede wszystkim wiadomo było, że jest to człowiek, który wie więcej. Ten człowiek mógł sprawować władzę. I tak jak mówię, no niektóre z tych ziół, kiedy odkryliśmy to, że one mogą uzależniać właśnie dlatego, że dają szczególne możliwości, zostały po prostu albo zabronione, albo ich używanie jest pod ścisłą kontrolą. Z tych takich bardziej popularnych, zapomnianych ziół mamy zioła które są tanie, rosną wszędzie. Może dlatego ich nie szanujemy specjalnie.
Czyli co, rumianek?
Rumianek wcale nie jest taki pospolity. Ale kierunek jest bardzo dobry. Ziołem, które ma podobne własności do rumianku, jest krwawnik. Krwawnik, który praktycznie rośnie wszędzie.
No takie białe kwiaty.
Takie białe kwiatki, zaczyna kwitnąć w czerwcu i kwitnie do listopada. Bardzo łatwo go znaleźć. Zastosowanie jest bardzo szerokie i w chorobach infekcyjnych, i w dolegliwościach przewodu pokarmowego, i w dolegliwościach kobiecych, i przeciwko krwawieniom wewnętrznym, jak sama nazwa mówi. Jakoś nie zbieramy tego krwawnika, a jest na wyciągnięcie ręki.
No nie wiem, może to jest kwestia uroku osobistego danego kwiatu, bo być może taki rumianek się ładniej prezentuje troszeczkę, taki subtelniejszy jest.
No na pewno kwiatek jest ładniejszy, natomiast jeśli porównywać działanie, to krwawnik ma silniejsze działanie i bardziej wszechstronne, chociaż podobne. Może rzeczywiście nie jest to kwiat, który pięknie pachnie, pięknie wygląda. W każdym razie bardzo łatwo po niego sięgnąć i może dlatego właśnie jest zbyt pospolity, żebyśmy o nim pamiętali.
Bardziej nas korcą takie rośliny niespotykane w ogóle.
Czasem tak. Przede wszystkim jak ktoś je wyciągnie na światło dzienne i zaprezentuje jako takie absolutnie wyjątkowe. Przeważnie mamy odpowiedniki w naszym klimacie. Bo przeważnie mówimy wtedy o roślinach, które albo tu hodujemy. Takie najbardziej pospolite rośliny, które hodujemy, które wykorzystujemy jako zioła i lecznicze, i przyprawowe, to są chociażby rośliny rosnące w basenie Morza Śródziemnego. Poczynając od lawendy, przez szałwie, przez rozmaryn.
No ale to wszystko jest u nas również.
Tak, tylko te same rośliny hodowane u nas jednak w klimacie chłodniejszym nigdy nie będą tak efektywne w swoim działaniu jak te, które wyrosły w basenie Morza Śródziemnego. One po prostu będą miały słabsze działanie.
Ale działać będą.
Ale działać będą, oczywiście. Ale na przykład zapominamy, że odpowiednikiem tymianku, który hodujemy w ogródkach i który jest wspaniałym ziołem zarówno przyprawowym, jak i właśnie ziołem leczniczym na dolegliwości przewodu pokarmowego i dolegliwości dróg oddechowych, my mamy naszą macierzankę piaskową. Czemu o niej zapominamy? To jest roślina, która jest bezpośrednio spokrewniona jak siostra z tymiankiem i rośnie u nas. I w naszym klimacie ona rozwija pełnię swoich możliwości terapeutycznych.
Czyli dajemy się trochę ponieść temu, co słyszymy, temu, co jest lepiej zareklamowane po prostu.
No, oczywiście. Ale ja myślę, że to nie tylko jeśli chodzi o zioła.
No nie, z całą pewnością. A w tej chwili mamy modę na jakie zioła, skoro mówiliśmy o modzie?
W tej chwili mamy bardzo słuszną modę na zioła, które wspomagają odporność. I na zioła, które mogą nam pomóc w leczeniu się z dolegliwości układu oddechowego, w tym na przykład zioła, które wspomagają leczenie chorób wirusowych. Na przykład ziołem, które jest w tej chwili modne, a właściwie od kiedy zaczęła się pandemia, zaczęło być modne, jest pelargonia afrykańska, zwana też pelargonią przylądkową. Co więcej, wytyczne, które są skierowane do lekarzy pierwszego kontaktu, pediatrów i laryngologów, wskazują, że pelargonia afrykańska, a właściwie korzeń tej rośliny, jest doskonały w leczeniu wszystkich dolegliwości układu oddechowego, które są związane z infekcyjnymi. Roślina, która w języku Zulusów, jest to roślina, która nie rośnie w naszym klimacie, a przynajmniej nie rośnie dziko. Ma nazwę umckaloabo, taką dziwną umckaloabo, co oznacza wielki kaszel. Mhm. Roślina, która rzeczywiście bardzo skutecznie likwiduje dolegliwości dróg oddechowych. Roślina, dla której wykonano bardzo wiele badań klinicznych. I rzeczywiście bardzo skuteczne badania kliniczne, to są takie badania o najwyższym standardzie jakości. prowadzone w szpitalach podległych uniwersytetom medycznym. Roślina, która wykazała się ogromnymi możliwościami terapeutycznymi, przy czym te badania kliniczne obejmowały także dzieci i to już od pierwszego roku życia.
Tak się zastanawiam, jak serwować pelargonię.
Tu, jak serwować pelargonię? Przede wszystkim jednak musimy sięgnąć po tę pelargonię sprowadzoną.
Więc nie tą, którą hodujemy w mieszkaniach.
Możemy sięgnąć po siostrę tej pelargonii, tak zwaną pelargonię wonną. Natomiast jeśli chodzi o pelargonię afrykańską, to tu lepiej sięgnąć po preparaty, które są gotowe. Tylko dlatego, że surowiec jest dla nas niedostępny. Są preparaty gotowe, są preparaty złożone, są preparaty nawet właśnie przeznaczone dla dzieci od pierwszego roku życia. Ja bym nie chciała reklamować żadnego preparatu, bo nie o to chodzi. Mogłabym powiedzieć, jeden jest lepszy od drugiego, gdybym wszystkie sprawdziła. Nie mogę tak powiedzieć. Wobec tego mogę tylko poradzić, że jeśli Państwo macie jakieś dolegliwości związane z układem oddechowym, infekcyjne dolegliwości, a chcecie próbować wspomagać się naturalnie, czy zacząć działać już jak cokolwiek się zaczyna, szukajcie, gdzie, w jakim preparacie jest pelargonia afrykańska. Mogę tylko powiedzieć tyle, że mój niespełna dwuletni wnuczek, jak tylko coś mu zaczyna być, dostaje kropelki z pelargonii afrykańskiej. Co więcej, ponieważ tam jest tylko 10% alkoholu, to są krople, które to jest tylko konserwant, więc on po prostu bardzo to lubi. Więc jak tylko widzi, że mama mu nakrapla, natychmiast biegnie i natychmiast chce ten preparat, z tego preparatu korzystać. Natomiast i to jest takie zioło, które rzeczywiście stało się teraz popularne, przynajmniej wśród tych osób, które wiedzą sporo na temat ziołolecznictwa. Naszym odpowiednikiem jest pelargonia wonna, która, o właśnie, jest może troszkę zapomnianym nie tyle ziołem, ile rośliną doniczkową, zwana anginką kiedyś i chętnie hodowana na parapetach, szczególnie w sypialni, ze względu na roztaczany taki cytrynowy zapach. Ta roślina też nam może pomóc w chorobach przeziębieniowych.
Jeśli tylko będzie rosła na parapecie?
Może rosnąć na parapecie,
jako
oczywiście.
Forma inhalacji?
Raczej nie. Raczej jeżeli zaczyna nam się jakiś problem z drogami oddechowymi, to po pierwsze zapaszmy i wypijmy, a po drugie zapaszmy i wdychajmy opary. Róbmy sobie inhalację. Nie jest może tak mocne jak pelargonia afrykańska, ale na pewno przede wszystkim uśmierzy nam dolegliwości związane z infekcją. Będzie działała przeciwzapalnie. No i można ją mieć na wyciągnięcie ręki.
No a jeśli mówimy o ziołach, które wspomagają trochę takie stany przeziębieniowe, czyli takie stany, z jakimi teraz często mamy do czynienia, to czym się można wspomagać? Zioła krzemionkowe.
Zioła krzemionkowe może nie są ziołami typowymi, które leczą infekcje. Tu raczej mówimy, jeżeli mówimy o leczeniu infekcji, o wspomaganiu, to mówimy o czarnym bzie, to mówimy właśnie o pelargonii afrykańskiej, o angince, to mówimy o ziołach salicylowych, takich chociażby jak liście jeżyny, maliny, owoce maliny. Natomiast po takiej chorobie przeziębieniowej, szczególnie związanej z kaszlem, często ten kaszel zostaje z nami na długo. Może nie taki intensywny, ale zdarzają nam się pokasływania jakieś. A w tej chwili mówi się o zespole pokowidowym, który jest związany ze zmianami zwłóknieniowymi w płucach, które się co prawda cofają, ale to dość długo trwa. I tu rzeczywiście bardzo ważne są zioła, które są źródłem krzemionki. Dlatego, że krzemionka jest potrzebna do regeneracji tkanki łącznej. My często, tkanka łączna, mówimy, co to tkanka łączna? Skóra, paznokcie, włosy. Tak, ale to także naczynia krwionośne, to także stawy i więzadła. Wszędzie tam potrzebna jest krzemionka do połączenia ze sobą. Ona bierze udział w połączeniu ze sobą cząsteczek kolagenu. Także do regeneracji tkanki płucnej. do regeneracji naczyń krwionośnych, ale w ogóle do regeneracji tkanki płucnej, potrzebne nam są zioła krzemionkowe, pite przez dłuższy czas. Te zioła krzemionkowe mają też swoją historię, jeśli chodzi o układ oddechowy. Otóż, gdy nie znano antybiotyków, a nie brakowało chorych na gruźlicę, to leczenie tych chorych polegało na umieszczaniu ich w sanatoriach, które albo były wysoko w górach, gdzie szczególnie zimą nie było drobnoustrojów, bo mróz je niszczył, albo były usytuowane w sosnowym lesie, gdzie olejki eteryczne drzew iglastych, przede wszystkim sosny, niszczyły drobnoustroje. Dobrym odżywianiu tych chorych, żeby organizm miał siłę walczyć, i chorym podawano właśnie zioła krzemionkowe. Dlatego, że płuca osłabione chorobą mogły się regenerować. I o tych ziołach krzemionkowych bardzo często zapominamy.
A zioła krzemionkowe to?
A zioła krzemionkowe to, te stosowane przeważnie właśnie w leczeniu dróg oddechowych, to jest tak zwany płucnik, czyli miodunka plamista. Ale zioła krzemionkowe to też pokrzywa. Zioła krzemionkowe to też rdesty, rdest ptasi, to liść brzozy, pesz. No i wydawałoby się, że powinnam tu też wymienić skrzyp, prawda?
Tak, gdybyśmy spojrzeli na te preparaty krzemionkowe dostępne. Tak.
Powszechnie reklamowane, no właśnie. Proszę Państwa, skrzyp jest ziołem zawierającym dużo krzemionki. Ale to jest krzemionka nierozpuszczalna. To tak, jakbyśmy zaparzyli sobie piasek. Lub prawie tak. Piasek też jest zbudowany z krzemu. Też ma w składzie krzem. Ale jest właściwie czystym krzemem często. Ale to jest nierozpuszczalna forma krzemu. I większość krzemionki obecnej w skrzypie także jest nierozpuszczalna. Ale to nie znaczy, że skrzyp jest, nie jest wartościowym ziołem. To jest zioło zawierające dużo flawonoidów, oprócz związków krzemu nierozpuszczalnych. A flawonoidy są przeciwutleniaczami. Więc szczególnie w dobie zanieczyszczonego powietrza, w dobie mnóstwa, nawet promieniowania elektromagnetycznego, w dobie tego naszego zurbanizowanego życia, przeciwutleniacze, antyoksydanty są czymś, co powinniśmy stosować codziennie. Więc nie zapominajmy o skrzypie, tylko pamiętajmy, że krzemionka w skrzypie jest nierozpuszczalna.
Myślę, że to jest cenna informacja, bo rzeczywiście te preparaty ze skrzypem są chyba najbardziej polecane jako źródło krzemionki właśnie. No dobrze, to wróćmy jeszcze co nieco do tych ziół zapomnianych, o których można by sobie przypomnieć, lub niemodnych może, tak jak pani doktor powiedziała. Które to teraz nie są modne, a powinny być modne, bo by nam się przydało?
Może należałoby wspomnieć na przykład o preparatach ziołowych opartych o pączki. To jest cała dziedzina fitoterapii. To jest w ogóle, no, może temat na inną opowieść, natomiast należałoby pamiętać o tym, że pączki, które są dostępne nawet zimą, mają szczególną moc. My częściowo znamy te zioła, bo wiemy, że kasztanowiec, że pączki kasztanowca są silne w działaniu, ale zapominamy o całym mnóstwie pączków, czyli tych części roślin, z których będą dopiero liście, będą kwiaty, one mają szczególną moc. Dlaczego my nie pamiętamy o tym? Otóż dlatego, że zbieranie tych ziół jest bardzo pracochłonne. Nie mamy preparatów gotowych. Jak ktoś nie usłyszy o gemmoterapii, nie wie, nie będzie zbierał. Nie jest to opisane w książkach. To jest jedna grupa. Co jeszcze? Jakie jeszcze? No, jeszcze mamy zioła takie, które może są nieco zapomniane, dlatego że nie znamy nowych własności tych ziół. A właściwie własności, które były znane od dawna, właściwie nieznane, które roślina miała od zawsze, ale które kiedyś nie były do zbadania. takim ziołem, które utożsamiamy tylko z jednym kierunkiem działania, przeważnie, jest nagietek lekarski. Nagietek, pomarańczowy kwiatek, który nie rośnie u nas dziko, który jest hodowany w ogródkach, który czasami się rozsiewa, jest znany jako zioło typowe na skórę.
Ładny żółty kwiat.
Ładne żółte kwiatki, krem nagietkowy, jakaś maść nagietkowa. Generalnie wiemy, że można zaparzyć kwiatki i można nimi leczyć dolegliwości skórne. Natomiast w tej chwili wiadomo o nagietku znacznie więcej. I taką osobą, która już w średniowieczu, gdzie nie było badań roślin takich, jakie możemy zrobić teraz, bardzo, bardzo polecała nagietka, była święta Hildegarda z Bingen. Otóż ona używała nagietka nie tylko na dolegliwości skórne, ale też używała nagietka na dolegliwości przewodu pokarmowego i używała też nagietka jako zioła przeciwnowotworowego. No i rzeczywiście...
Jak skuteczność?
W ostatnich latach okazało się, że nasiona nagietka, także te powstające w kwiecie, mają bardzo specyficzny kwas tłuszczowy. Nazywa się ten kwas kwasem kalendulowym od nazwy łacińskiej nagietka, calendula officinalis. I jest to taki kwas tłuszczowy, który ma te podwójne, nienasycone wiązania bardzo specyficznie ułożone, tak, że trudno je tak, nie można ich tak łatwo uszkodzić. I one zachowują swoje przeciwutleniające, swoje lecznicze własności lepiej po prostu niż inne kwasy tłuszczowe nienasycone. Trudniej je zniszczyć. I ten antyoksydacyjny charakter tego kwasu kalendulowego ma działanie właśnie przeciwnowotworowe. W tej chwili jest to potwierdzone. W tej chwili wiadomo, że także gdyby wycisnąć lub zrobić wyciąg z tych nasion nagietka i zastosować w kosmetyce ten olej z kwasem kalendulowym, to na przykład moglibyśmy uchronić się przed uszkodzeniami skóry wywołanymi promieniowaniem słonecznym. Także skąd święta Hildegarda o tym wiedziała, nie wiadomo. No na pewno nie wiedziała o kwasie kalendulowym. Natomiast zalecenia, żeby stosować nagietek profilaktycznie i pomocniczo w chorobach nowotworowych, zostały potwierdzone w najnowszych badaniach.
No proszę. To może wiązało się z jakąś lepszą obserwacją natury kiedyś. Tutaj chyba mistrzami byli mnisi, którzy gdzieś tam ze sobą te różne klasztorne receptury zabrali.
Też chyba będę polemizować.
Dobrze. Dobrze, wieczór awantur. Proszę bardzo.
Też chyba będę polemizować, dlatego że nam najlepszymi obserwatorami przyrody byli po prostu ludzie, którzy mieszkali z tą przyrodą na co dzień. Którzy jej używali w bezpośrednim kontakcie. Wiadomo, że już człowiek neandertalski używał ziół. Znowu, nowoczesne metody badawcze pokazały, że nie tylko używał ziół, które były gorzkie, czyli nie dlatego, że mu smakowały, nadawały się do jedzenia, tylko dlatego, że miały jakieś inne własności, ale umiał też te zioła zaparzać, bo pozostałości na zębach u człowieka neandertalskiego wskazują, że ten człowiek zaparzał bądź gotował zioła, które wtedy mają troszkę inny skład niż te jedzone świeżo. Wiadomo na przykład, że stosował topole. A topole, jeżeli ktokolwiek próbował zaparzyć topole, to wie, że jest to wyjątkowo gorzkie zioło. Jest to wyjątkowo paskudne w smaku zioło. Na pewno człowiek neandertalski nie miał takich upodobań. Później człowiek, obserwując zwierzęta, widział, że na przykład zwierzęta kopytne na co dzień jadły zupełnie inne rośliny, a jak zaczynało im coś dolegać w jelitach, sięgały po gorzkie rośliny, które normalnie omijały szerokim łukiem. Natomiast skąd się wzięło ziołolecznictwo klasztorne? Ano to zupełnie inna opowieść. to może nie tyle obserwacja, chociaż rzeczywiście zakonnicy mieli czas na medytację, mieli czas na obserwację tej przyrody, przynajmniej niektórzy.
Sporo roślin hodowali.
Tak, ale to może historia była troszkę inna. Otóż po burzliwym, po naprawdę bardzo szerokim rozwoju ziołolecznictwa w starożytności przyszedł czas, kiedy zioła zaczęły być, na zioła zaczęto patrzeć troszkę jakby krytycznie. Oczywiście ziołolecznictwo ludowe cały czas było. Cały czas lud, ludzie na wsiach musieli sobie jakoś poradzić.
Tak.
Musieli wyleczyć swoje zwierzęta ziołami. Sami też, jak bolał brzuch, jak była jakaś rana, korzystali z tego, co rosło naokoło, właśnie obserwując zwierzęta. Natomiast znajomość ziół była związana na przykład z umiejętnością czytania i z wiedzą. Te źródła, w których opisywano zioła, to były źródła niedostępne dla każdego, dla przeciętnego człowieka. Nie tak jak teraz możemy sobie kupić mnóstwo książek na temat ziół.
Nie wszyscy umiemy czytać.
Tak, nie wszyscy też teraz, nie wszystkie książki są warte czytania. W czasach, kiedy każdy może napisać książkę, mamy dużo złych książek o ziołach. Natomiast kiedyś umiejętność czytania nie była taka powszechna. Dostępność źródeł pisanych też nie była taka powszechna. Natomiast pójście do klasztoru dawało często możliwości kształcenia się. Poza tym był zwyczaj, że na przykład w rodzinach wielodzietnych jedno z dzieci poświęcało się Bogu. To dziecko szło do klasztoru. I w tym klasztorze rzeczywiście uczyło się czytać. Miało możliwość korzystania, już dorosły oczywiście, miało możliwość korzystania z mądrych ksiąg, między innymi ksiąg o ziołach. Poza tym, sięgając do trochę mrocznych czasów średniowiecza, trzeba powiedzieć, że wiedza między innymi o ziołach dawała władzę. Jeżeli ktoś umiał wyleczyć, to podporządkowywał sobie ludzi też, bo to znaczy, że był mądrym człowiekiem i należało go słuchać. Wobec tego nie tylko, że tak powiem, nauki Kościoła, które mówiły, że masz robić dobre uczynki, masz nie robić źle, ale też przyjdź do mnichów, mnisi cię uzdrowią. I rzeczywiście w klasztorach nie tylko znano, w większości klasztorów nie tylko znano zioła, ale też je hodowano. Przy klasztorach były ogrody ziołowe, gdzie mnisi hodowali, mnisi, mniszki hodowali zioła, gdzie przygotowywano preparaty ziołowe, no i należało do klasztoru przyjść, żeby odpowiednie zioła otrzymać. Było to z jednej strony przekazywanie tej wiedzy o ziołach, ale w zamkniętym gronie, tylko wewnątrz, wśród mnichów, wśród mniszek, ponieważ to była receptury ziołowe klasztorne.
Czyli taki człowiek ze wsi nie mógł przyjść i powiedzieć...
I się nauczyć?
I się a przynajmniej poprosić o zioła? Mógł przyjść, ale nic o nich nie wiedział w dalszym ciągu.
Nie wiedział, co dostaje. Nie wiedział,
czyli
jakie zioła dostaje.
To był rodzaj magii.
To był rodzaj magii, no i też właśnie to podkreślało wagę tych klasztorów. To podkreślało mądrość tych mnichów. Potrafili leczyć. Znali receptury ziołowe, których na przykład nie znał przeciętny włościanin, znający te pospolite zioła, tak? Także oni także też sprowadzali zioła, które na przykład u nas nie rosły. Hodowali zioła, które nie rosły u nas pospolicie. Tworzyli mieszanki, które rozdawali bądź sprzedawali i w ten sposób rzeczywiście szerzyli nie tyle wiedzę o ziołach, ile świadomość tego, że zioła są lecznicze, że mogą pomóc w bardzo wielu dolegliwościach. Natomiast tej wiedzy strzeżono. Tej wiedzy strzeżono, nie uczono. Wiadomo było, że po zioła trzeba było przyjść do mnicha, zielarza. Oczywiście, ponieważ taka była sytuacja, w związku z tym ludzie musieli sobie jakoś radzić. Stąd rozwijało się ziołolecznictwo ludowe. babka zielarka bądź jakiś stary zielarz, który nauczył się od babci, od prababci, jakie zioła się zbiera, kiedy się te zioła zbiera. To była osoba, która była we wsi szanowana, ale trochę się jej też bano, ponieważ umiała też przygotować zioła, na przykład, które mogło wywołać jakieś halucynacje. Mogło nawet otruć.
Czyli krótko mówiąc, mogły zaszkodzić. Nie tylko pomóc, ale też zaszkodzić.
Mogły zaszkodzić. Wobec tego szanowano taką osobę, ale się jej troszkę bano. Oczywiście w związku z tą jakby konkurencją ludową, no był czas, kiedy zielarki, babki zielarki były trochę zwalczane, nawet nie trochę, przez kościół.
Bo takie trochę czarownice.
Bo takie trochę czarownice, no właśnie. No i wiemy, że nie zawsze ich los był taki wymarzony, prawda? Niemniej jednak, wracając do ziołolecznictwa klasztornego, no to odkrywamy na nowo te receptury. Na przykład znana właśnie święta Hildegarda, której zapiski odkryto w 1910 roku w Danii. Od tego czasu jakby odkrywamy na nowo jej wskazania dotyczące diety i dotyczące ziół. Okazują się być bardzo
aktualne.
Rozumiem,
że to nie był tylko ten jeden kwiat.
To nie był absolutnie jeden kwiat. To są receptury ziołowe, to są receptury kosmetyczne, a właściwie bardziej receptury, które chroniły skórę przed dolegliwościami, przed chorobami, ale to też wskazania dotyczące życia. To też przede wszystkim dieta. To na przykład umiarkowanie w jedzeniu, ale też umiarkowanie w postach. Święta Hildegarda mówiła, że przekazywała, opisywała, że zarówno wychudzona postać, która za dużo pościła, nie chwali swoim wyglądem Boga, jak i ktoś, kto ma nadwagę, też grzeszy nadmiarem pokarmu, przejadaniem się. I propagowała posty, posty lecznicze, posty oczyszczające, no i stosowanie ziół. I rzeczywiście w tej chwili badania potwierdzają, że w bardzo wielu przypadkach ona miała dużo racji. Jeśli chodzi o zastosowanie konkretnych ziół i jeżeli chodzi o wskazania terapeutyczne. Teraz nowoczesne badania potwierdzają chociażby właśnie możliwości nagietka, ale chociażby też potwierdzają możliwości, które daje zalecany przez nią orkisz, który zalecała jako podstawę diety oczyszczającej. No w tej chwili w dobie pszenicy karłowatej, wysokoglutenowej, czyli technologicznie cudnej, my wracamy do takich zbóż jak orkisz, wiedząc, że one rzeczywiście są znacznie zdrowsze. Wracając jeszcze do receptur klasztornych i do zakonników, wspomnijmy chociażby o ojcu Czesławie Klimuszce, który zbierał receptury ziołowe, dowiadywał się z różnych źródeł pisanych, z różnych książek o działaniu ziół, ale który rzeczywiście dobierał bardzo skuteczne mieszanki. Teraz, jeśli będziemy analizować jego mieszanki, które powstały kilkadziesiąt lat temu, będziemy analizować, porównując je z najnowszymi badaniami, okaże się, że rzeczywiście te badania potwierdzają skuteczność mieszania akurat takich ziół ze sobą. Skąd ojciec Klimuszko wiedział, że należy te zioła połączyć razem? Nie wiadomo.
Może rozmawiał z ludźmi, którzy już
na
w
pewno rozmawiał z
wiedzę
ludźmi.
Byli bogatsi.
Na pewno rozmawiał z ludźmi, na pewno czytał, ale też, jak sam mówił, wiedział, coś mu mówiło wewnętrznego. Jakaś intuicja. Mhm. I rzeczywiście, jeżeli będziemy analizować mieszanki, które polecał ojciec Klimuszko, to w tej chwili możemy znaleźć potwierdzenie praktycznie chyba dla każdej z nich. Leczniczego zastosowania. Nawet wtedy, kiedy radził zbierać dwie huby z brzozy, błyskoporka podkorowego i białoporka brzozowego, mielić i gotować godzinę i pić w chorobach nowotworowych. Teraz się okazuje, że jeden i drugi grzyb ma działanie przeciwnowotworowe. A sięgając po współczesność, no chociażby ziołolecznictwo bonifratrów. Chociażby ziołolecznictwo bonifratrów, którzy łączą wiedzę medyczną z wiedzą o ziołach, gdzie zalecają zioła zakonnicy, ale też pracują w poradniach bonifratrów lekarze, którzy potrafią łączyć leczenie farmakologiczne z ziołolecznictwem. Naprawdę właściwie no, można powiedzieć, że ziołolecznictwo klasztorne miało i ma znaczenie. A też powiem, że podczas wojaży, niekoniecznie po województwie łódzkim, bo tu nie znam takiego miejsca, ale podczas wojaży na przykład po wschodzie Polski warto odwiedzić chociażby Kodeń, gdzie mamy właśnie taki ogród ziołowy przy klasztorze. To jest sanktuarium Matki Boskiej Kodeńskiej Królowej Podlasia i gdzie jest naprawdę piękny ogród ziołowy. Można kupić preparaty, które tam zakonnicy wykonują, ale można wczuć się w tę sytuację właśnie sprzed wieków, gdzie przy każdym praktycznie klasztorze był ogród ziołowy. Zakonnicy zbierali zioła, przygotowywali z nich środki lecznicze i gdzie po prostu pomagano ziołami leczyć ludzi.
A czy jeśli chodzi o zioła, to w takiej wiedzy ludowej, to pewnie spojrzenie na zioła było rozmaite i pewnie one były trochę magiczne, trochę tak się je postrzegało. Można mówić o jakiejś magii ziołowej?
Na pewno. Jeszcze przede wszystkim wierzono, że zioła powinny być zbierane przez odpowiednie osoby. Nie tylko.
Odpowiednia poradnia.
Odpowiednia pora roku oczywiście.
Faza księżyca?
Faza księżyca też. I to miało ogromne znaczenie. To znowu obecne badania potwierdzają. Przede wszystkim, kto powinien zbierać zioła?
No kto?
Według wierzeń ludowych zioła powinny zbierać albo młode dziewczęta, albo stare babki. Teraz byśmy powiedzieli kobiety po klimakterium.
Mm-hmm.
Kobiety, które były w wieku rozrodczym, były według wierzeń nieczyste i mogły zanieczyścić, mogły zmienić własności, mogły zniszczyć własności ziół. Dlatego zioła według wierzeń ludowych powinny zbierać młode dziewczyny i właśnie starsze panie. To jedno. Druga sprawa, kiedy zbierano zioła? No, niektóre zioła zbierano w pełni. I to miało ogromne uzasadnienie, dlatego że na przykład w pełni wiele roślin, szczególnie tych, które mają olejki eteryczne, ma ich rzeczywiście więcej. I w tej chwili zrobiono takie badania, porównuje się je. Zioła zbierano o odpowiedniej porze dnia. Na przykład niektóre zbierano rano, niektóre zbierano w południe, kiedy było sucho. I to miało ogromne uzasadnienie, no bo one później na przykład suszone nie pleśniały. No i wreszcie niektóre zbierano w szczególnych porach. Na przykład dziurawiec największe możliwości, największą siłę miał w okolicach Nocy Świętojańskiej. Był też nazywany ziołem świętego Jana. A w rzeczywistości to był czas, kiedy on zaczynał kwitnąć. Więc to może to tak dopisywano troszkę tej magii, ale w rzeczywistości wtedy rzeczywiście po prostu jego możliwości terapeutyczne są największe.
A jak z tym zbieraniem ziół przez kobiety w takim wieku płodnym jeszcze? To rzeczywiście się sprawdza?
Też zbierały. Nie, oczywiście, że nie, ale tak wierzono. Tak wierzono. Oczywiście, że zbierano zioła, zbierały zioła kobiety w różnym wieku, zbierały zioła, mężczyźni też zbierali zioła. Pamiętajmy o tym, że nie było innych leków na wsiach.
No tak.
Że nie tylko ludzie zbierali zioła na swoje potrzeby, ale zioła były potrzebne do tego, żeby leczyć zwierzęta gospodarskie. Wobec tego naprawdę ziołolecznictwo było rozwinięte, ludzie znali zioła, i powszechnie je zbierali, gromadzili. To dopiero rozwój leków farmaceutycznych spowodował, że często teraz ludzie w miastach interesujący się ziołami, Nieżyjący na co dzień w naturze wiedzą więcej o ziołach niż rdzenni mieszkańcy wsi, dla których na przykład kwiat bzu czarnego jest śmierdziuchem, tak jak dla, ja mieszkam na wsi, tak jak dla moich sąsiadów, którzy jak wychodzę zbierać, jak wyszłam zbierać kwiat bzu czarnego, to sąsiad mnie spytał, po co pani tego śmierdziucha zbiera?
No i po co pani zbiera tego śmierdziucha?
A dlatego, że jest bardzo, bardzo leczniczy, szczególnie w chorobach zapalnych.
Mhm. Czy jakimś ważnym akcentem tutaj mobilizującym zakończymy?
Może takim, że warto czerpać z tych receptur klasztornych. Że warto się nimi zainteresować, warto do nich wrócić. Warto też samemu próbować naśladować te mieszanki.
A jeśli ktoś próbuje się całkowicie oderwać od farmakologii i mówi, że woli tylko zioła, to co by pani powiedziała?
Powiedziałabym...
Bo też się ostrzega przed takim spojrzeniem.
Że powinniśmy mieć odrobinę pokory. Że profilaktycznie jak najbardziej. Jeśli mamy jakieś łagodne schorzenie, jeżeli coś się, jakaś infekcja się u nas zaczyna, jak najbardziej sięgajmy po zioła. Jestem gorącą orędowniczką leczenia się ziołami, w tym samoleczenia, o ile się tylko znamy na tych ziołach. Natomiast czasami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić samymi ziołami. To jest raz. A druga sprawa, diagnostyka. Możliwości diagnostyczne są w tej chwili bardzo duże. Korzystajmy z tej diagnostyki. Szukajmy rozwiązań naturalnych, jak najbardziej. Ale czasami trzeba sięgnąć po produkt syntezy farmakologicznej, chociażby dlatego, że on zadziała szybciej. Profilaktyka, tak. Leczenie zwykłych, prostych dolegliwości, tak. Ale nie możemy powiedzieć, że nigdy nie sięgniemy po inne środki lecznicze, bo powiedziałabym krótko, że byłoby to głupotą, po prostu. Ale musimy pamiętać o tym, że nie zawsze leki powinniśmy łączyć z ziołami. I to może na koniec jest bardzo ważna rzecz. Mianowicie niektóre zioła mogą na przykład spowodować to, że nasz organizm szybciej usunie leki, które nie są substancją występującą w przyrodzie. Takim ziołem jest chociażby wspomniany wcześniej dziurawiec, który po prostu wcześniej nas pozbawi leku, na przykład, który jest przeciwzakrzepowy. Ale są też zioła, które działają wręcz przeciwnie.
Czyli będą wzmacniać działanie leków.
Nie tyle będą wzmacniać, ile opóźnią wydalanie. I na przykład taką substancją ziołową, która spowoduje, że lek będzie dłużej zostawał w naszym organizmie, jest modny ostatnio olejek CBD. Olejek CBD spowoduje, że nie wydalimy leku tak szybko. Więc na przykład, no, jeśli chcieć stosować razem, to trzeba wiedzieć, jak dawkować lek, żeby nie było go za dużo w organizmie po prostu.
Czyli łącząc leki z ziołami, należałoby się skonsultować z lekarzem też przy tej
należałoby
okazji.
Się skonsultować z lekarzem, bądź też z fitoterapeutą. Bo często fitoterapeuci wiedzą więcej na temat tych interakcji niż lekarze, bo się po prostu ziołami interesują i powinni wiedzieć o interakcjach ziół z lekami.